Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Potem rzekł Samuel do Saula: To mnie posłał Pan, aby cię namaścić na króla nad swoim ludem, nad Izraelem. Posłuchaj więc teraz słów Pana. Tak mówi Pan zastępów. Ukarzę Amaleka za to, co uczynił Izraelitom, jak stanął przeciw nim na drodze, gdy szli z Egiptu. Dlatego teraz idź, pobijesz Amaleka i obłożesz klątwą wszystko, co jest jego własnością. Nie lituj się nad nim, lecz zabijaj tak mężczyzn, jak i kobiety, młodzież i dzieci, woły i owce, wielbłądy i osły. Saul zwołał wtedy lud i dokonał jego przeglądu w Telam, 200 tysięcy piechoty oraz 10 tysięcy spośród pokolenia Judy. Saul dotarł do stolicy Amalekitów i zastawił zasadzkę w dolinie. Zawiadomił tymczasem Kenitów: Wyjdźcie, oddalcie się i wycofajcie spośród Amalekitów, aby was nie wytracił razem z nimi. Okazaliście bowiem życzliwość wszystkim Izraelitom, gdy wychodzili z Egiptu. W ten sposób Kenici opuścili Amalekitów. Saul pobił Amalekitów od Hawila w stronę Szur, leżącego naprzeciw Egiptu. Pochwycił też żywcem Agaga, króla Amalekitów, i obłożył klątwą cały lud, wytępiwszy go ostrzem miecza. Saul i lud ulitował się jednak nad Agagiem i nad dobytkiem trzody i bydła, nad zwierzętami dwurocznymi, nad odchowanymi barankami i nad wszystkim, co było lepszego. Nie chciano tego wytępić przez klątwę. Cały zaś dobytek, nie posiadający żadnej wartości, poddał klątwie. Pan tymczasem skierował do Samuela takie słowa: Żałuję tego, że Saula ustanowiłem królem, gdyż ode mnie odstąpił i nie wypełniał moich przykazań. Smuciło to Samuela, dlatego całą noc modlił się do Pana. I wstał Samuel, aby rano spotkać się z Saulem. Zawiadomiono jednak Samuela. Saul przybył do Karmelu i tam właśnie postawił sobie pomnik zwycięstwa, a udając się z powrotem, wstąpił do Gilgal. Samuel udał się do Saula i rzekł do niego Saul: Niech cię Pan błogosławi. Rozkaz Pana wykonałem. A Samuel powiedział: Co to za beczenie owiec dochodzi mych uszu i co za ryk większego bydła słyszę? Odpowiedział Saul: Przygnano je od Amalekitów. Lud bowiem zlitował się nad najlepszymi owcami i większym bydłem w celu złożenia z nich ofiary Panu Bogu Twemu, a to, co pozostało, wytępiliśmy. Samuel odpowiedział Saulowi: Dosyć, powiem ci, co rzekł do mnie Pan tej nocy. Odrzekł: Mów. I mówił Samuel: Czy to nieprawda, że choć byłeś mały we własnych oczach, to jednak ty właśnie stałeś się głową pokoleń izraelskich? Pan bowiem namaścił cię na króla izraelskiego. Pan wysłał cię w drogę i nakazał: Obłożysz klątwą tych występnych Amalekitów. Będziesz z nimi walczył, aż ich zniszczysz. Czemu więc nie posłuchałeś głosu Pana? Rzuciłeś się na łup, popełniłeś więc to, co złe w oczach Pana. Saul odpowiedział Samuelowi: Posłuchałem głosu Pana. Szedłem drogą, którą mnie posłał Pan. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów obłożyłem klątwą. Lud zaś zabrał ze zdobyczy mniejsze i większe bydło, aby je w Gilgal ofiarować Panu Bogu Twemu, jako pierwociny rzeczy obłożonych klątwą. Samuel odrzekł: Czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów. Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbność jak złość bałwochwalstwa, ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił cię on jako króla. Saul odrzekł na to Samuelowi: popełniłem grzech, przekroczyłem nakaz Pana i Twoje wskazania. Bałem się bowiem ludu i usłuchałem jego głosu. Oto słowo Boże.
Mówimy Bogu, niech będą dzięki, a były rzeczy straszne czytane. Będziesz zabijał mężczyzn, kobiety, młodzież, dzieci, woły, owce, wielbłądy, osły. Ale mówimy Bogu, niech będą dzięki. Księgi Starego Testamentu mają momenty nieczytelne dla współczesnej mentalności ludzkiej i gorszą, i gorszą. Pierwsza rzecz, którą my musimy wyjaśnić, to, że Izrael, Bóg Izraela, Bóg Jahwe, kierował się duchem czasu, mentalnością tamtych ludzi. Istniało prawo wojenne. Wszystkie wojny były wojnami świętymi. To znaczy, nie tylko ludzie walczyli z sobą z powodu chciwości czy pychy, ale ludzie czuli się, plemiona, narody czuły się narzędziami widzialnymi ich bogów. I to bogowie albo przegrywali, albo zwyciężali. To jest podstawowa rzecz, o której musimy pamiętać. Ludzie byli tym zaimpregnowani. Bóg to zaakceptował. Dlaczego? Bóg prawdziwy, Bóg Jahwe, który wyprowadza Izraelitów z niewoli egipskiej, prowadzi przez pustynię, by zawalczyli o ziemię obietnicy, wie, że ostatecznie i to, co się wydarzyło w Egipcie, i to, co się wydarzy w ziemi obietnicy, w Kanaanie, i to, co będzie się działo w epoce królów, to ostatecznie jest walka Boga prawdziwego z nie tyle z bogami, bo tych nie ma, tylko jest szatan, który się ukrył pod pojęcie bogów u ludów pagańskich. Czyli to jest walka Boga prawdziwego z szatanem, ostatecznie z szatanem. No ale dlaczego ludzie cierpią? Bo ludzie też byli zaimpregnowani oczywistością, że jest wielobóstwo, a nasi bogowie są wyjątkowymi. I my będziemy walczyć o to, żeby królestwo naszych bogów było większe. I wiedzieli, że to jest królestwo szatana. Było takie prawo, prawo wojenne, herem, inaczej mówiąc po polsku, prawo klątwy, że jeżeli dwa narody, które podejmowały z sobą świętą wojnę, żeby poszerzyć królestwo swego Boga, swego bóstwa, nieraz składano ślubowanie: Ty Boże, nasz Boże, pomóż nam zwyciężyć. I my Ci składamy w ofierze i zwierzęta podbitego narodu, i ludzi w ofierze. Składamy Ci w ofierze. Bo przecież mogliby wziąć ich na niewolników, bo przecież bydełko się przyda, nigdy nie za dużo. Taką składali ofiarę. I rzeczywiście poganie, jak taki ślub złożyli, to byli wierni. Natomiast tu w grę wchodzi Bóg prawdziwy, Bóg Jahwe, który jedynie jest, a jego konkurentem jest szatan, który ukrywa się za pojęciem różnych bogów, bóstw. I jeżeli chcemy do końca zrozumieć, to musimy wiedzieć, że między innymi z tego względu w Starym Testamencie obowiązywała inna zasada. Dopóki Syn Boży, Bóg, nie stał się jednym z nas i w krzyżu i zmartwychwstaniu nie zmienił sposobu zbawiania rodziny ludzkiej, to w Starym Testamencie mamy po raz pierwszy o tym wzmiankę w Księdze Rodzaju, gdy Noe zawiera przymierze z Bogiem, który był wykonawcą tego oczyszczenia przez wody potopu, gdzie Bóg go zobowiązał. Zło musi wrócić do złego. Autor zła musi skonsumować zło, zjeść to zło. To dopiero Jezus Chrystus to odwróci. Jezus Chrystus w kazaniu na górze mówi: w Starym Testamencie oko za oko, ząb za ząb. I to było Boże prawo. A teraz ja, Syn Boży, stałem się człowiekiem przez zmartwychwstanie. Daję wam już życie wieczne, życie Boże. I wy jesteście w stanie strawić to zło, czyli zbawić swoje wrogi. Wtedy jeszcze takich możliwości nie było. Jeszcze Bóg zbawiał inaczej. Żeby się zbawić, zło musiało wrócić do złego. Żeby źli musieli skonsumować to zło. Zło niejako musiało zgasnąć w człowieku złym, zabijanym, ponosi karę. Oczywiście, ostatecznie, po zamknięciu sądu ostatecznego, zło też wróci do złych. I to jest piekło. Ale Jezus w rodzinie ludzkiej na pewien czas, na swoją epokę, epokę Ducha Świętego, tworzył bramę miłosierdzia. On siebie i nas, swoje ciało, czyli Kościół ochrzczonych, obciążył skandalem krzyża. To wy będziecie walczyć z szatanem, który będzie do was przychodził w ludziach złych. Oni was będą zabijać, a wy będziecie Boga wielbić. O ile macie w sobie już drugie życie Chrystusa zmartwychwstałego. On zabijający was nie czyni wam krzywdy, skoro was odsyła do Ojca. Przyspiesza wam Ojczyznę wieczną. Zło ma. Dlatego byli mściciele krwi w Starym Testamencie. Ten, który popełnił zbrodnię, musi być ukarany. Komuś sprawujesz przez swoją wściekłość, że utracił oko, ty musisz też stracić oko, żeby wiedzieć, że to zło nie ma sensu. Więc tak trzeba patrzeć na to, dlaczego Bóg, Jahwe, mówi: na Amalekitach dokonasz prawa klątwy. Zło, które oni świadczyli i Izraelowi, i innym narodom, musi do nich wrócić. Przez fakt, że zginą, Bóg postawi tamę złu, oni już nie będą strożyć lejnienia szatana, ducha pychy, bo mogli, prawdopodobnie byli wyjątkowo silnym narodem. Trzeba temu postawić. I po dziś dzień tak Bóg to czyni, stawia złu. Jeżeli my za bardzo się panuszymy, no to choróbska nas osłabiają. My jesteśmy słabi, pokornie jemy, łagodnie jemy. To nie jest takie głupie, to jest bardzo mądre, tylko to trzeba zobaczyć. Bóg na ogół nas zbawia, i mnie, i każdego z was, przez to, co nam zabiera. Wiem, gdybyście mnie znali sprzed lat, a powolutku przez choróbska dałem swoje światło. Jak Jan Chrzciciel powiedział: ze skały Bóg może zrobić sobie synów Bożych. Twardzieli. No, mam nadzieję, żeście to zaakceptowali. Też ten, że zło wraca do złego. Chwilowo jest zawieszone przez krzyż. I ludzie, w których Chrystus dzięki zmartwychwstaniu z miłością krzyża mieszka, Jezus i mówi w środku: a ja go zbawiłem. A ja go zbawiłem. No to weź na siebie jego zło. Miara, jaką innym odpłacasz za zło, taką miarą ja cię tam kiedyś zmierzę. Rozliczałeś, to ja cię rozliczę. Skoro tak, mamy już pewne przesłanki do zrozumienia wypowiedziane. Amalekici, żeby się zbawić, musieli przegrać. Musieli przyjąć na siebie to zło, które realizowali. Żeby się zbawić, tak byli zbawiani Amalekici. Łupy należały do zwycięzcy. Skoro sam Bóg i później to zaakceptował Saul, złożył przysięgę klątwy, czyli wszystko będzie unicestwione, bo przez to byli zbawiani, przez przyjęcie konsekwencji grzechu. W gruncie rzeczy to szatan przegrywał, który sobie z Amalekitów takie narzędzie stworzył. Szatan przegrywał. Już nie miał miecza mocnego. Miał już później króciutki taki z pochewki. Tracił szatan. Amalekici przez to byli zbawiani, ponieważ w czasie tej rzeźni, że tak powiem, odkrywali, że nasz Bóg jednak nieskuteczny. Skuteczny jest Bóg Izraelitów, a oni wiedzieli, że Izraelici się chlubili, że tylko Bóg ich jest Bogiem prawdziwym. Tak jak zresztą Egipcjan. Bóg walczy poprzez jednego człowieka, Mojżesza, z nim, ale prawami przyrody, jako Pan przyrody. Łupy należały do zwycięzcy, czyli do Boga Jahwe. Bóg Jahwe pokonał. W związku z tym Bóg był Panem i należało wszystkie łupy oddać. Oddawano ludzi poprzez śmierć. One wracały do Boga, od szatana do Boga. My powiemy, ci ludzie wracali ani do czyśćca, ani do piekła, tylko do otchłani. Do otchłani. Później Chrystus z krzyża przez śmierć, po śmierci zszedł do otchłani oznajmić zbawienie wszystkim takim, którzy ginęli w krąt. Jesteście zbawieni. Tam tylko zostaliście wyrwani z mocy szatana, a tu ja wam przynoszę przebaczenie, a gdy zmartwychwstanę, rozpoczniecie swój czyściec, czyli wchłanianie Bożego życia, żebyście byli zdolni oddychać, cieszyć się życiem, które ma was Twórca, prawdziwy Bóg. Oczywiście sam nie wykona egzekucji na królu Amonitów, no żeby się chlubić. Chlubić, no to ja, widzicie, jakiego tutaj przedmiotumy. No a bydło, co gorsze, to oczywiście włożył w ofierze takie bezwartości. A to, co wartościowe, to jego wojownicy powiedzieli, szkoda, no takie bydełko, no i woły się przydadzą, bo ziemia była obrabiana przez wołów. No i bał się ludu. Nie posłał Boga Jahwe, tylko bał się ludu. No, chciał się, krótko mówiąc, przypodobać. A kto się nie chce przypodobać? Kto się nie chce przypodobać? Ja też się chcę wam przypodobać. Jeżeli kapłani nie mówią do końca tego, co im Duch Święty mówi, bo chcą się przypodobać. Nie powiedziano, jak tak dalej będziesz mówił, to nic na tacy nie będziemy mieli. Z głodu umrze. Nie sądźcie, że wy temu prawu nie podlegacie, żeby się przypodobać. Nie mówicie prawdy tam, gdzie trzeba powiedzieć prawdę, żeby się przypodobać. Ale wtedy, kiedy Pan was mówi waszą buzią, a nie wy, wasza pycha, wasza duma, wasz brak przebaczenia. Nie życie duchem krzyża. Ja tylko tak mogę mówić do końca prawdę. Zobaczcie, nie boję. Ja bym się ścieknął was przez okno powyrzucał. A gdybym w bazylice mówił, to już bym inaczej mówił. No więc klątwa Herem to znak, że bóstwo szatan poniósł klęskę, stracił narzędzie i tego chciał Bóg Jahwe. Tymczasem u Saula, pierwszego króla, chciwość zadziałała. Chciwość. Nie tylko tych dóbr doczesnych, ale chciwość sławy. Widzicie, jakiego króla macie we mnie. Sobie pomnik wybudował pod Karmelem. Tak. Przez niewykonanie tego Bóg, który czyta w sercu pierwszego króla, wszystko przypisywał sobie, swojej armii, wywłaszczał prawdziwego króla. Mogę ja, wywłaszczał. Zawłaszcza to, co się Bogu należało, chwała zwycięstwa. A kto tak robi? Szatan. Szatan wywłaszcza Boga i zawłaszcza to, co się Bogu należy. Poprzez to, wykorzystując nas, że my też jesteśmy chciwi, bo każdemu jest miły grosz. I on zupełnie dobrze się nosi, tylko pusta kieszeń ciąży, a tak jest coś tam w kieszeni, to ona jest lekka i miła. I dobrze zapięta. Czyli w sumie za tym, co robił Saul jako pierwszy król, jest szatan. Wzbudza w nim chciwość, pragnienie przypodobania się ludziom, szukanie poklasku u ludzi. Bóg dokonał czegoś, a on to wszystko sobie przyswoił. I uwaga, tu niestety się zaczyna katecheza dla nas. Wy sądzicie, że tylko sam zawłaszczał to, co dobrego robi. Bóg w nim, przez niego. My wszyscy nagminnie to robimy. I tyle dobra w życiu już zrobiłem. Jeszcze robię, a jeszcze ile zrobię, Pan pomoże. I to wcale nie o to chodzi. Żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Święty Paweł w pewnym momencie powiedział. Pawła nie ma. Pawła nie ma. Bardzo się Paweł bronił przed tym Pawłem, który w nim żył, którym się posługiwał Chrystus. To Chrystus zmartwychwstały, żyje ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Ta miłość z krzyża, poza którą wszystko jest dla mnie, on mocno powiedział, ale tego nie wolno by było, śmiecie. Chrystus zmartwychwstały we mnie. W każdym z nas, cokolwiek w życiu dobrego zrobiliśmy, owszem, Chrystus nam dał talenty i tak dalej, różne uznanienia, tylko chodzi o to, że poprawnie przeżywane zwycięstwo Chrystusa, który nas poprosił o nasze człowieczeństwo już w momencie Chrztu Świętego i później przez lata, lata pracuje na tym, żeby nas już nie było. Żeby w nas była miłość krzyża, Chrystus zmartwychwstał. Jestem krzewem innym, a wy lato roślami. Wszystkie wasze dobre uczynki, to co dobrego mówicie, czynicie, to ja, Chrystus zmartwychwstały, was robię. Gdybym ja cofnął swoją obecność, owszem, ja bym tutaj stał i mówił, tylko to byłoby puste, ja bym cierpiał i wy byście cierpieli. Takie numery Pan Jezus ze mną robił. Takie numery Pan Jezus ze mną robił. Byłem idealnie przygotowany. Ba, pomodliłem się. Zacząłem mówić, inaczej mówiąc, jaka żarówka przekryciła kontakt, żeby już świeciła. Nie ma prądu i do końca nie było prądu. Było ciemno we mnie, w słuchaczach. Jeden ze studentów poszedł, mówi, dziś jakoś inaczej mówiłeś niż zawsze. Prądu nie było. Elektrownia wyłączyła się w góry. Żebym ja i wy wiedzieli, że nic dobrego my z siebie nie robimy. Że to Chrystus zmartwychwstały, ta elektrownia Ojca Niebieskiego. Jeżeli coś dobrego robimy, to On robi. Trzeba w naszych czasach bardzo się modlić w swoim życiu osobistym. Jezu, uwolnij mnie od tego, żebym sobie cokolwiek dobrego przypisywał. Uwolnij mnie od tej choroby. Sauna. Choroba sauna. Można by taką wymyślić w teologii moralnej jako jednostkę chorobową. Choroba sauna. Panie, uwolnij mnie od choroby sauna. Moje dobre imię, chciwość i tak dalej. I to w tej epoce, która się zbliża przez apokalipsę sumień, Pan odsłoni w Kościele, w każdym z nas, tę chorobę całą. To tak, żebyście prosili o tę łaskę i przeprosili przy najbliższej okazji Jezusa. Jezu, przepraszam Cię za wszystko, co zawłaszczyłem, co było Twoje, a ja sobie przypisałem. Przepraszam Cię, Jezu. I żebyśmy pokornie na siebie popatrzyli i z pokorą odnosili się do tych, którym jeszcze ta łaska nie została dana, w których jeszcze się szaleje demon.
Zaufaj Panu, a On Cię podtrzyma. Mówię, gdybym miał skrzydła jak gołąb, uleciałbym i spoczął, uciekłbym daleko, zamieszkałbym na pustyni. Prędko bym sobie wyszukał schronienie od wichru i nawałnicy. Rozprosz ich, Panie, rozdziel ich języki, bo przemoc widzę w mieście i niezgodę. Obchodzą je murami w ciągu dnia i nocy, a złość i ucisk są we wnętrzu jego. Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma. Nigdy nie dopuści, by się zachwiał sprawiedliwy. Alleluja, alleluja, alleluja. Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.
nazwani. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus i uczniowie Jego podróżowali przez Galileę. On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Uczył bowiem swoich uczniów i mówił: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, a ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarną, a gdy był w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. Jezus usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: Jeżeli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi, objąwszy je ramieniem, rzekł do nich: To przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. Kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, ale tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Jest to ogromna głębia w każdym zdaniu, szczególnie w tych ostatnich zdaniach. I musicie dzisiaj trwać, mając ten tekst, modlić się: Jezu, do końca otwórz mi. Zdumiewa fakt, jaka jest przepaść między Jezusem, który jest blisko Jerozolimy podczas ostatniej swojej podróży, by być barankiem Bożym. Po tej korekcie, jaka została dokonana pod Cezareą Filipową, Jezus już unika ludzi, już nie pracuje nad ludźmi, tylko pracuje nad uczniami, nad tym, żeby zrozumieli tajemnicę Baranka Bożego, tajemnicę. Tę tajemnicę, która się dokona w Jerozolimie. I dopiero co im powiedział, po raz drugi, co go czeka w Jerozolimie, jak będzie zbawiał świat, oni niczego nie rozumieli, tylko posprzeczali się sobą, kto z nich jest największy. Każdy miał powód powiedzieć: ja, Mateusz na przykład, ja zrezygnowałem z takiego zawodu, który daje dobre możliwości finansowe. I każdy tam się czuje. Przecież Pan jest sobie ręce nie opadły. Popatrzcie, jaki wyrozumiały. Temu ręce nie opadły. Zresztą jak się sobie przypatrzymy, to się też nie dziwimy, że ręce nie opadają. Nie, Jezusowi nigdy ręce nie opadną, nie opadają, bo zna skalę destrukcji, co się w nas stało, wydarzyło, kiedy człowiek obumarł przez grzech pierworodny dla Boga. Jak mu się wszystko poprzestawiło? Z nogi na głowę. I wszystko teraz stoi na głowie. W tym świecie. Nam się wydaje, że na nogach, a to tak naprawdę to wszystko na głowie stoi. Bo popatrzcie, 2000 lat ta nasza planecinka, ten pyłek kosmiczny wie, że ten, który stworzył ten świat, przyszedł do ludzi. Czy ludzie oszaleli na tym źle? Mówcie na moim. Ja chcę z nim rozmawiać, proszę bardzo. Ale gdzie tam? Przez jakiś czas z trudem chodzili do kościoła, do spowiedzi, tak? Później to nic nie daje. Zdumiewa człowiek, jak bardzo on obumarł, jak bardzo jest trudna tajemnica nawrócenia, tego biblijnego nawrócenia, nie tak jak my myślimy, że nie chodziłem do kościoła, zacznę chodzić do kościoła, tylko nawrócenia, o którym już jutro zaczniemy mówić, w środę popielcową, które polega na tym, że ja będę tak wydawał swoje człowieczeństwo Jezusowi w krzyżu, bo tam mi się najpięknie oddał, bo tam mi powiedział: ze złem twoim, które sobie tylko ja radzę, ty sobie nie poradzisz, bo nasze uczynki grzeszne wypływają ze stanu grzechu, czyli z nieobecności Boga. Dopiero jak ja się obecnie w tobie zmartwychwstaniu, ale obecnie się jako uzdolnienie do krzyża, bo będę miał znamiona męki przybity Bogu. I wtedy dopiero, kiedy na wszystko reagujemy, Bóg dał, Bóg wziął, niech imię Jego będzie błogosławione, wszystko, co się wydarza, jest dobre, bądź uwielbiony. Dopiero wtedy żyjemy w wolności. I moja chwała się nie liczy. Bo może żarówka i kontakt być przekręcony, tylko że nic nie będzie świecić, rozpraszać ciemności. Tak. I nie lećmy z tęcą zbawiania innych. To Jezus w nas chce iść. Jezus w nas. My mamy się wtapiać w Jego krzyż, w Jego rany, w Jego miłosierdzie, w Jego bezgraniczną pokorę, która jest pokorną miłością w stosunku do każdego grzesznika. Więc ten spór o to, kto jest najlepszy, nie ucichł w apostołach Wielki Piątek. Ucichł. Bo cały czas oni to niby nie rozmawiali, ale w sobie tam w tej główce mówili. No, no przecież to ja najlepszy. Ja to lepiej. Ucichł Wielki Piątek, kiedy Pan Jezus stał się Barankiem Bożym. Dokonał największego cudu. Bóg wziął zło człowieka, żeby je spalić miłosierdziem. Dlatego Chrystus zmartwychwstał, jak wiecie z Ewangelii Jana, do apostołów przyszedł jako zmartwychwstały ostatni. Cały dzień od świtu się okazywał. I przelatywali do wieczornika, mówili: Marii Magdalenie się okazał. Marii Magdalenie, a my? Przyjaciele. Późno wieczorem przyszedł. Już się zrezygnował. Chyba nie przyjdzie. Tak jak wiemy z poematu Boga Człowieka Marii Magdalenie. No ale w końcu przyszedł. No i wtedy im powiedział, dlaczego do nich jako ostatnich. Bo przez 3 lata zbyt obrośli poczuciem my lepsi. My lepsi. Bo myśmy uwierzyli, myśmy poszli. Tylko chodzi o to, że pod krzyżem ich nie było. Wtedy już odrzucili takiego krzyżowanego. To było dla nich, to ich przerastało. I Jezus im powiedział, to co jest mi niezbędne w człowieku, nie, to nie jego wielkość, tylko jego, żeby był jak dziecko. Jak dziecko. Żeby, tak jak dziecko wierzy, ma wspaniałego tatusia, wspaniałą mamusię, jest już szczęśliwe bez własnych zasług. Tak samo, żebyście wy, patrząc na mój krzyż i moje zmartwychwstanie, wiedzieli, jakiego cudownego mamy Ojca, tatusia w niebie, który stworzył i mnie, i drugiego człowieka, że swego Syna skazał na coś takiego, na neutralizację zła. I to ja pójdę w was. Ale dopiero wtedy, kiedy będziecie pokorni, moją pokorą, Baranka Bożego, ja pójdę w was. I bo trzeba nie walczyć z ludźmi, ale o ludzi z duchem pychy, egoizmu. I do tego tylko ja zmartwychwstały jestem zdolny. Ja w was. I to jest to nasze nawrócenie. I po to jest ten czas, który jutro zaczniemy, 40 dni. Tak jak my, od czasu do czasu musimy gruntownie posprzątać mieszkanie. Wymalować, odświeżyć, wszystko przeprać, jak ja to ostatnio robiłem. Gruntowne porządki. Więc ten okres to jest okres gruntownych porządków, żebym ja mógł w was zamieszkać jako zmartwychwstały Chrystus, ale będę się przypatrywał, gdzieście mnie okradali. Tego przeprośmy go, żeśmy go gdzieś tam okradali, jak sam sobie przepisywali, wywłaszczali go. No, ja to taki wspaniały biblista, no, i tak dalej. Wielkość dziecka to jest wielkość jego ufności, otwarcia na ojca i matkę jako życie moje. Ojciec i matka moje życie. I nasza wielkość to jest ufność, otwarcie na Boga Ojca w Jezusie Chrystusie. I skoro mam takiego, taką wieczność, takiego Ojca, to mówię do Jezusa, ja Ci daję i wydaję moje życie. Ty się we mnie wydawaj do końca. Jezus zna skalę naszych możliwości i niemożliwości. I nigdy nie da za dużo krzyża, udziału w krzyżu. Jezus tutaj powiedział, że przez krzyż, że w krzyżu weźmie każdy grzech. Czyli to mnie przyjmuje, kto przyjmuje dziecko w imię moje, mnie przyjmuje, kto przyjmuje mnie, przyjmuje tego, który mnie posłał. Jezus w krzyżu zjednoczył się przez miłość z krzyżem do siebie z każdą ludzką istotą, jest to powiedziane. Z każdą. Dziecko, myśmy jako rodzina ludzka jeszcze nie wiedzieli, że jesteśmy tak kochani. Czy teraz w każdym człowieku, na którego patrzymy, o którym słyszymy, mieszka nie tylko Jezus, ale Bóg Ojciec mieszka poprzez Jezusa Chrystusa. Co mamy mu nieść? Siebie? Siebie? Czy pokorę naszego mistrza i Pana? Dlatego Satan pracuje stale nad naszą wielkością i sobie coś tam upatrzy. Popatrz, jaki ty jesteś znakomity. Szatan pracuje w naszą wielkością. I proście Pana Jezusa, pokaż mi, że szatan pracuje nad moją wielkością. Pokaż mi. O czym rozprawialiście w drodze do Ojca w tym życiu? O naszej wielkości świat, każda partia. O naszej wielkości, każde wyznanie chrześcijan. O naszej wielkości, my lepsi niż ci katolicy. O czym rozmawialiście? Idąc do mnie, do Ojca. A oni milczeli. Dlatego też, żebyśmy nie łudzili się, Jezus powiedział, o czym my rozprawiamy w drodze do Ojca, w Apokalipsie, pierwszej, drugiej części Apokalipsy. Będziemy jako pierwsze czytanie w okresie Wielkiego Postu brali drugą część Apokalipsy świętego Jana Apostoła, która jest odpowiednikiem Ewangelii Marka, i Jezus nam powie, tak i takie błędy. Wyrastaliście, byliście wychowani wśród takich i takich pomyłek, nieporozumień. Musimy to poznać, czy się nam podoba, czy nie podoba. Bo szatan pracuje nad wielkością i różnych odłamów chrześcijaństwa. A żaden z odłamów chrześcijaństwa nie rozumie krzyża. A wszyscy mówią, my najbardziej krzyżem żyjemy. Gdybyśmy żyli krzyżem, nie byłoby rozłamów. Jezus bierze dziecko też dlatego, że my będziemy w naszych wspólnotach dumni. O, tutaj do nas wychodzą profesorowie uniwersytetu, tacy ludzie tego. I chętnie to rozgłaszamy. A nie, że przyszedł jakiś pijaczyna albo człowiek nie do końca rozwinięty. Tego nie będziemy mówić. A na odnowę w Duchu Świętym, o, jaki biznesmen przyszedł. Będą się liczyć w Kościele ludzie wiedz. Ludzie wiedz. Ja też, jak mi powiedziano, zmykaj ze święte lipki z tymi swymi szkołami biblijnymi. Wbrew mnie, poza moimi oczyma, zrobiono taką listę. No i każdy oczywiście tam było powiedziane swój zawód. Jak popatrzyłem, ilu tu lekarzy, nauczycieli, a takich inżynierów różnych, zachowałem tę listę w swoim biurku. Czy to nie jakieś trociny ludzkie, tylko ktoś. Ale ostatnio oddałem autorce tego pomysłu tę listę, mówi, to ci daję na pamiątkę. No, to tyle. Mówię rzeczy gorzkie, bolesne, okrutne. Dlatego mówię z pewnym takim humorem, żebyśmy wiedzieli, ile Jezus ma nam jeszcze do przebaczenia, do pokazania, jak musimy się naprawdę Nim zachwycić i mówić za Świętym Pawłem, Jezu, gdyby nie Twój krzyż, nie pozbierałbym się.